każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj w gronie radnych Rady Miasta. Wszystkie cztery kluby są dzisiaj reprezentowane. Marta Bejnar-Bejnarowicz, klub Kocham Gorzów.
Dzień dobry, witam Państwa.
Radosław Wróblewski, klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Witam Pana, witam Państwa.
I Tomasz Rafalski, klub Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Zaczniemy od tego, o czym tutaj Państwo dyskutowaliście przed naszym antenowym wejściem, o pieniądzach na sport w Gorzowie, bo to już rozdzielone. No i znowu jak co roku, niektórzy są niezadowoleni, a żeby pokazać palcem tak dokładnie, to trzecioligowe kluby piłkarskie. I tak sobie myślę, i takie pytanie zadaję, czy to już taki coroczny standard, bo skoro kryteria podziału miejskich pieniędzy nie wszystkich satysfakcjonują, to może są do poprawki, no i od sportowca zaczniemy, Tomasz Rafalski. Pieniądze na sport wyczynowy dodam.
No tak, prawda jest taka, że wszyscy zgodziliśmy się na ten budżet i mimo tego, iż wiedzieliśmy, że tych pieniędzy nie ma za dużo, to zgodziliśmy się na to. Ale jak już teraz przyszło do tego podziału i okazało się, że jednak no brakuje to tu, to tam. Zgłaszają się coraz to nowe jakby podmioty sportowe, nazwijmy to, które nie dostały żadnego dofinansowania. Widać, że ten podział nie ma jakiegoś żadnego planu składu ani ładu. Nie ma żadnego jakby kierunku rozwoju tych sportów w Gorzowie, tylko jest po prostu bieżące cedowanie środków na kluby. No to powstaje tutaj dyskusja. Tych pieniędzy po prostu jest mniej. Jeżeli jest tyle samo, co w zeszłym roku, to de facto oznacza to, że tych pieniędzy jest mniej, bo wszystko drożeje.
Tylko pytanie, czy kryteria podziału są właściwe, bo no, w zasadzie kierujemy się tym, kto gra w najwyższej klasie rozgrywek, ale właśnie ci mają najwięcej. No i te kluby biedniejsze mówią, dlaczego najwięcej dostają najbogaci.
No de facto te kluby potrzebują też najwięcej. Takie są także obwarowania lig. Ligi wymagają odpowiednich budżetów, odpowiednich środków. Tu widzę, że coś z mikrofonem jest nie tak, tak? O, dobra. Ligi wymagają odpowiednich środków i budżetów. W innym razie byłyby degradacje poszczególnych zespołów, tak? Więc no to rozumie się samo przez się. Ja rozumiem tak jakby szefów trzecioligowych klubów piłkarskich, że dostają mniej, ale w świetle tego, co na przykład jakiś czas temu jeszcze działo się w Stylonie, no trudno to jakieś pełne zaufanie i trudno, że władze miejskie podchodzą do tego ostrożnie. Mnie bardziej martwi to, że jest niewiele pieniędzy na rozwój sportu w Gorzowie i zgłaszają się coraz to nowi rodzice, dzieci, które trenują, a to waterpolo, a to piłkę ręczną, że po prostu jakby brakuje tych pieniędzy na rozwój sportu w Gorzowie.
Gorzów Plus teraz i Patryk Broszko.
Panie redaktorze, na początku zastanówmy się, jakie nam tutaj wszystkim słuchaczom też kryteria by przyświecały, gdybyśmy to my mieli rozdzielać środki na sport. I według mnie przede wszystkim powinniśmy wyjść z tego, w jakiej klasie rozgrywkowej gra dany zespół. Po drugie, wziąłbym również pod uwagę koszty uprawiania dyscypliny. Po trzecie, wpływ tej dyscypliny na promocję i popularyzację miasta w Polsce, ale także wziął pod uwagę specyfikę danego miasta. Specyfiką miasta Gorzowa jest to, że największa liczba osób zbiera się na stadionie żużlowym. I tak było od lat i dlatego od lat Żużel dostawał największe, najwyższe środki. Dalej, jakie inne dyscypliny dostały najwyższe środki? Otóż koszykówka, otóż piłka ręczna, no bo to są drużyny, które grają na pierwszej lidze, tej najwyższej lidze, ewentualnie tuż na zapleczu. I ogólnie jestem zwolennikiem, żeby miasto, jeżeli chodzi o ten sport wyczynowy, przystępowało do finansowania klubów sportowych, które właśnie są albo tuż w przedsionku tej najwyższej klasy rozgrywkowej, czy to będzie pierwsza liga, czy druga, obojętnie jak to się nazywa, albo te zespoły, które już mamy w najwyższej klasie rozgrywkowej i które dają nie tylko możliwość realizacji danym sportowcom z danej dyscypliny, czy możliwość uczestniczenia w tych rozgrywkach kibicom, ale także dają pewną promocję miasta na teren całego kraju. I tak niewątpliwie jest właśnie z żużlem, tak niewątpliwie jest z koszykarkami i z piłkarzami ręcznymi. A nie można też zapomnieć o tym, że zostały dofinansowane sporty olimpijskie, czyli chodzi o kajaki i wiosła. Mianowicie to są jedyne dyscypliny, które dostarczają nam póki co medali olimpijskich, jeżeli chodzi o Gorzów. Rozumiem rozgoryczenie, staram się zrozumieć rozgoryczenie przedstawicieli piłki nożnej, no ale panowie, po pierwsze to jest trzecia liga, po drugie doskonale wiecie, że specyfiką tego miasta jest to, że jest żużel zawsze na pierwszym miejscu w Gorzowie i to nie tylko wśród władz miasta, ale przede wszystkim wśród samych mieszkańców, a po trzecie, no tak jak mówię, ważnym jest, żebyście sami na tyle, na ile możecie organizowali środki, a miasto ewentualnie wspomagało. Nie może być tak, że miasto będzie głównym darczyńcą, głównym sponsorem danego klubu. Trzymam kciuki za jeden i drugi zespół. Pamiętajcie, że w ciągu roku jeszcze jest możliwość pozyskiwania grantów z różnego rodzaju programów i to jest taki pewien jeszcze środek dofinansowania, o który można zabiegać w ciągu każdego kolejnego roku. Myślę, że są jeszcze możliwości rozmów, tak, z panem prezydentem. Wiem, że oboje przedstawiciele tych klubów się wybierają do pana prezydenta. Może coś wskurają, ale dla mnie ten podział jest zasadny i sprawiedliwy według tych kryteriów, które wymieniłem na samym początku.
Przypominam sobie tak zwane lata tłuste, jeśli chodzi o pieniądze na sport wyczynowy, to tam budżety oscylowały w granicach 4, a nawet 5 milionów.
Ale pamięta pan redaktor, co się później wydarzyło, jak przyszedł kryzys gospodarczy? Nagle miasto przestało finansować w takiej wysokości i klub GKP Gorzów, który był wtedy w pierwszej lidze, momentalnie się rozsypał. Tak? Miasto nie powinno być głównym sponsorem klubów, bo to jest droga donikąd. Powinno być ewentualnie gwarantem na takie czasy, jak przychodzi kryzys gospodarczy. A u nas było wtedy odwrotnie. No i niestety do dzisiaj piłka nożna nie wspięła się na ten poziom, na którym była jeszcze kilka lat temu. Trzymał kciuki, aczkolwiek musi to być wszystko z głową robione.
Tam było jednak więcej dyscyplin, które dominowały, jeśli chodzi o rozgrywki krajowe. Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska.
Uważam, że ta dyskusja dotycząca sposobu podziałów i czy są sprawiedliwi, czy nie, to pamiętam te dyskusje sprzed wielu lat. Pamiętam, że co roku, tak rok temu to obserwowałem, w tym roku to obserwuję i pewno w następnych latach też tak będzie. Natomiast jedno chciałbym zauważyć, że parę lat temu samo środowisko sportowe usiadło ze sobą, między innymi z władzami miasta i samo zadecydowało, jakimi kryteriami będziemy w tym momencie kierować się jako miasto przy dzieleniu środków finansowych. I chciałbym zwrócić na jedną rzecz. Tutaj kolega Radny Broszko już o tym mówił, ale chcę mocno zaakcentować, o czym my mówimy teraz. Mówimy o sporcie zawodowym, profesjonalnym, gdzie podstawą funkcjonowania tego sportu jest przede wszystkim budżet od sponsorów. Budżet zewnętrzny w stosunku do tego, co daje miasto. Miasto tak naprawdę, te pieniądze miejskie uzupełniają budżet klubów sportowych.
I powinny to jest, uzupełniać.
Powinny, tak? Bo to też jest, proszę państwa, dobra wola, bo miasto wcale nie musi dawać na ten sport profesjonalny, a daje pieniądze. I teraz najważniejsza dla mnie, najistotniejsza rzecz. No to komu mamy dawać? No właśnie powinniśmy dawać tym klubom, tym dyscyplinom, które po pierwsze grają w rozgrywkach centralnych, które walczą, drużyny walczą o medale, zdobywają te medale, czy to też tak samo sporty indywidualne. I to uważam jest takie oczywiste, proste i niewymagające dyskusji. Natomiast jest zawsze ta kwestia dotycząca, powiedzmy, że ktoś na niższym poziomie rozgrywek będzie niezadowolony. Przykro, że piłka nożna ma tą najnowszą swoją historię, taką trudną, wyboistą. Uważam, że należy trzymać kciuki tutaj na przykład za Stilon Gorzów. Niestety, tak jak człowiek różnego rodzaju tam wpisy na różnych portalach społecznościowych czyta, to widać, że tam nie ma dobrej atmosfery wokół klubu, ale mam nadzieję, że to też zostanie wyprostowane. I w tym momencie warto jak gdyby też stawiać sobie granice. To jest naturalne, że miasto powinno wspierać tych, którzy właśnie są najlepsi, tych, którzy przysparzają tak naprawdę promocji miastu, radości kibicom i tych, którzy też tak naprawdę ściągają kibiców na trybuny. To jest takie dla mnie oczywiste i zdaję sobie sprawę, że za rok, dwa, trzy będziemy w tym studio również rozmawiać i mówić o tym, że jeśli chodzi o podział środków na sport, na kluby profesjonalne, zawodowe, będzie niezadowolenie. I rzeczywiście też pamiętajmy o tym, że kiedyś bardzo duże pieniądze szły właśnie na ten sport wyczynowy i tak naprawdę jakby tak popatrzeć, to co z tego nam zostało? Co z tego nam zostało?
No, wydaje mi się, że trzeba też zwrócić uwagę na to, że Gorzów jest takim miastem mocno ograniczonym, jeśli chodzi o potencjalnych sponsorów.
No tak, to też trzeba, no to wtedy w tym momencie zastanawiajmy się, czy stać nas na pewne rzeczy i czy rzeczywiście miasto musi być tym, który będzie utrzymywał daną dyscyplinę sportową, tak? Bo bez miasta, bez sponsorów, bez miasta, to tej dyscypliny nie ma i trzeba też podjąć sobie decyzję, że okej, jesteśmy na poziomie amatorskim, jakichś tych najniższych lig i w tym momencie na tym się skupiamy, koniec, kropka.
Marta Wojnarowicz, klub Kocham Gorzów.
To już poza anteną mieliśmy rozgorzałą dyskusję na temat tego, co jest
sportem, a
co nie jest sportem. Tak, tak, powiem to oczywiście. Żużel jest sportem kibicowskim i nie ma tutaj co się czarować, że będzie to sport masowy. Uprawia go fizycznie, nie wiem, 5-10 osób w Gorzowie i to też nie są gorzowianie. Natomiast reszta kibicuje, tak? I wtedy powinniśmy to finansować albo z promocji, albo z budżetu na rozrywkę i zastanowić się, czy wolimy rozrywkę Dni Gorzowa, czy no Szlak Kulturalny, czy Żużel, czy innego rodzaju rozrywki. Natomiast są to, wiadomo, że są to poglądy niepopularne i w Gorzowie, no tak jak żeśmy się tutaj też zgodzili, potrzebny byłby ktoś, kto odważnie pewne rzeczy powie. No tutaj jest rola właśnie prezydenta Wójcickiego, żeby te, z tymi sprawami też żeby umiał powiedzieć głośno pewne rzeczy, które są oczywiste dla wszystkich, ale każdy traktuje to w kategoriach tematu tabu. Natomiast co jest dla mnie najbardziej istotne, to to, że my nadal rozmawiamy o sporcie zawodowym, czyli jak ktoś wybrał sobie taki zawód, to teraz my musimy jako miasto finansować wykonywanie przez niego zawodu i cały czas podpieramy się tym, że jest to promocja miasta, tak? Tylko nie za bardzo wiemy, jakby, jakie są jej skutki. Natomiast to jest bardzo ważne, w 2016 czy 2015 roku, już nie pamiętam, powstała strategia sportu, która była broniona przez, chyba wtedy był pan prezydent Dreczka, z tego co pamiętam. On bronił własną piersią słuszności tej decyzji, tej strategii, że jest ona potrzebna, że rozwiązuje wszystkie problemy, że nie będzie już dyskusji na temat właśnie przyznawania środków na sport zawodowy. My mówiliśmy wtedy, że to jest bzdura, że absolutnie ta strategia niczego nie rozwiązuje, niczego. Jedyną rzeczą, do której się przyczyniła, to to, że prawdopodobnie, z tego co pamiętam, była ona dokumentem wymaganym do starania się o środki na halę sportową. Natomiast co jest dla mnie ważne, jeżeli chodzi o sport, to sytuacje na przykład takie, że mój syn i jego koledzy, którzy mają 12 lat i jeżdżą na BMX-ach, oni w tej chwili swój sport uprawiają na parkingu w Kauflandzie. Bo nie ma takiego miejsca, gdzie oni mogą wyjść. Są ferie, oni nie pójdą na zajęcia plastyczne do jakiejś instytucji kultury, bo to są nastolatki, które mają w sobie ogromne pokłady adrenaliny, endorfin i oni muszą się gdzieś wyszaleć. Oni chcą po prostu aktywnie uprawiać ten sport. I oni po prostu jeżdżą w parkingu w Kauflandzie. To jest dla mnie to jest dramat. Jak widzę na YouTube wyrzucone przez nich filmy, jak oni tam sobie z palet układają przeszkody i przeskakują przez te przeszkody.
Kreatywni.
Bardzo są kreatywni, tak, tak. Można w ten sposób powiedzieć też, że w Etiopii też są kreatywni, bo robią sobie buty z butelek plastikowych, tak? No ale to nie o to chodzi,
no,
tak?
No to
właśnie.
Jest za daleko posunięte chyba.
No tak, ale też są bardzo kreatywni. No jak się nie ma z czego, to się ukręci z tego, co się ma, tak?
Akurat
ale
ten światek BMX-owy nie potrzebuje specjalnych
Tomasz Rafalski, proszę.
Miejsc do tego, żeby trenować. To właśnie są najlepsze miejsca dla nich do zabawy. Nie tylko w Polsce, Gorzowie, tylko
w parkingu centrum handlowego.
Bardzo, bardzo często jest to tak jakby.
Ale to jest tylko jeden. Poczekaj, dajmy dokończyć. To jest tylko jeden przykład, tak? No, bo nie wszystkie nastolatki jeżdżą. A zwróćcie też Państwo uwagę na to, że tak jak tutaj radny Broszko powiedział, panowie, dogadajcie się. Sporty, te, którym finansujemy, są sporty męskie. Dziewczynki w Gorzowie, dziewczynki w wieku szkolnym naprawdę mają bardzo ograniczoną ofertę.
A niech Pani zobaczy, ile piłkarki dostały.
Ale ja nie mówię, o sporcie zawodowym. Mówię o tym, że mieszkańcy chcą uprawiać w Gorzowie sport, a nie mają gdzie.
Ale mówimy o sporcie wyczynowym.
To wy powiedzieliście o sporcie wyczynowym, a ja mówię o tym, że sport, który powinien finansować, który powinien być finansowany przez miasto, to jest sport powszechny. I cały czas będę o tym mówić, bo nie dam się wciągnąć w dyskusję, w ten korytarz, że my rozmawiamy tylko o sporcie zawodowym. Miasto powinno być właśnie, tak jak powiedziałeś, gwarantem na czasy, kiedy jest problem z gospodarką i nie możemy możemy utrzymać się na przykład ze sponsorów. Albo miasto mogłoby być pośrednikiem w pozyskiwaniu sponsorów. Są spółki miejskie, które też mogą w pewien sposób na przykład w barterze pomagać, tak? Dlaczego nie może być sponsor reklamowany na autobusie MZK w zamian za to, że zasponsoruje jakiś klub sportowy? Otwórzmy się trochę, tak? My cały czas mówimy o tym, grzebiemy się, czy 5 milionów, czy 4 miliony, ale to musimy wyjść poza to, tak? Dlatego, że my jako miasto powinniśmy finansować sport powszechny i to też jest we wszystkich możliwych dokumentach kontrolnych związanych z wydatkowaniem środków na sport przez samorządy, tak, i unijnych, też jest wszystko to, zawsze jest ten sam, ta sama jest konkluzja. Tomasz nie Rafalski sport chciał. Zawodowy, tylko sport powszechny.
Ja chciałem właśnie proszę połączyć te rzeczy, o których mówił Patryk i o których mówiła Marta. Otóż sport zawodowy jest związany ze szkoleniem młodzieży. Tak jak akurat wspomniałeś, że nie mają gdzie dziewczynki grać, otóż to nie jest prawda, bo mamy
nie
w Gorzowie najlepszy...
aktywności fizyczne. Ja nie mówię, że mają stać się koszykarkami.
Najlepszy klub, ale tak jest, ale po prostu nie ma czegoś takiego, nie ma takiej możliwości w każdym mieście, że do wyboru, do koloru. Mamy najlepszy klub koszykarski w Polsce tak naprawdę, biorąc pod uwagę struktury szkolenie organizacyjne i szkolenie. Mają 17 ośrodków szkoleniowych w dwóch województwach, tak? O tym się nie mówi.
Ale to
jest
uważasz,
klub,
że ja jak chcę się... I czy ja mam iść do koszykarek teraz, jak chcę się poruszać w mieście? Mam iść do klubu sportowego koszykarek ale się zapisać?
Rozpoczęliśmy, no, ale patrzcie teraz na dzieci, temat, ale to sportu, są też... sportu wyczynowego, tak?
Nie, rozmawiamy o finansowaniu sportu przez samorząd. Dlaczego nie, jest
pytanie dotyczyło
sportu wyczynowego. Ja mówię tak, że ja chciałem, ja dokończę tylko szybciutko.
Bardzo proszę, szybciutko, bo
chciałem, żeby to szkolenie młodzieży było połączone również ze sportem wyczynowym, o którym mówimy, czyli żeby były promowane kluby, które angażują się, które mają dobrą organizację przy szkoleniu młodzieży. Tak? I takim przykładem jest na przykład nasz klub gorzowski koszykarek. Tak?
I króciutko Patryk Broszko.
Dwa zdania. Pierwsze to ta strategia sportu, o której mówiła tutaj moja przedmówczyni, jest niczym innym jak owocem współpracy kilku środowisk sportowych. To oni wspólnie wypracowali główne założenia tej
nieprawda
strategii.
Nieprawda to jest. Patryk, druga, pamiętasz, druga to było kwestia, mówione, że oni nie uczestniczyli. Oni się kwestia, ograniczyli do konsultacji w klubie sportowym żużlowym.
Druga kwestia jest taka, że uspokajam panią, jeżeli chodzi o te BMX-y, ponieważ zgłosili się do mnie już jakiś czas temu pasjonaci właśnie jazdy przełajowej BMX-ami i tak dalej. Do budżetu obywatelskiego zgłaszamy projekt, który będzie uwzględniał coś na zasadzie byłego downhilla na Słowiance i jest to przeznaczone dla typowych nastolatków, którzy na tych BMX-ach się poruszają.
Mamy 8 minut do wiadomości, więc proszę teraz o dwuminutowe wypowiedzi w innym temacie. W planie zamówień publicznych na ten rok można znaleźć w czwartym kwartale roku pozycję 1 200 000 na prace projektowe związane z północną obwodnicą Gorzowa. I teraz pytanie, czy państwa zdaniem zasadnym jest zlecać wykonanie takiego projektu w przypadku, kiedy na realizację tej inwestycji jest nierealna w najbliższych latach. Wstępnie oszacowano, że koszt to jest nieco ponad 200 milionów złotych. Radosław Wróblewski, proszę bardzo.
A dlaczego nierealna, panie redaktorze?
200 milionów złotych.
No, ta kwota 200 milionów już mówi sama za siebie, biorąc pod uwagę na to, ile mamy jeszcze inwestycji do dokończenia w trakcie realizacji, a przed nami inwestycje przed chociażby Centrum Edukacji Zawodowej na ulicy Warszawskiej, gdzie miasto na rynek jak gdyby do przetargu rzuca 50-60 milionów, a najtańsza oferta wynosi 120 milionów.
A pozwoli pan, że o tym w drugiej części.
Oczywiście, ale tylko podaję przykład liczb i porównanie, więc te 200 milionów to budzi potężny respekt i w tym momencie rzeczywiście warto się zastanowić, czy faktycznie to jest ten moment, żeby ponad 1 000 000 złotych wrzucać na coś, co przez lata będzie w tym momencie nieruszone, a z drugiej strony różne okoliczności, warunki, również po stronie przede wszystkim operatów szacunkowych zmienią się i tak naprawdę ten materiał znowu będzie trzeba aktualizować, znowu będzie trzeba wydawać kolejne pieniądze na to, żeby przygotować się chociażby do faktycznej realizacji. I myślę, że ta realizacja to jest bardzo, bardzo, bardzo odległy czas, więc byłbym ostrożny z tego typu właśnie działaniem na dzień dzisiejszy.
Zdaje się, że podobnie było z projektem ulicy Kostrzyńskiej w wersji dwujezdniowej. Patryk Broszko. Tak.
A jestem przeciwnego zdania. Uważam, że ta inwestycja i tak nie zostanie zrealizowana wyłącznie ze środków miasta. będziemy na pewno posiłkować się środkami zewnętrznymi. Nie wiem, czy to będą środki wojewódzkie, czy środki ze szczebla centralnego. A przypomnę, że na przykład DK22 jest robiona właśnie przy pomocy środków z odpowiedniego ministerstwa. Była to kwota blisko 50 milionów złotych dofinansowania. I w związku z tym, że rząd co roku wypuszcza nowe programy dofinansowania na różne kwestie infrastrukturalne, warto byłoby, żebyśmy mieli już taki projekt przygotowany i wiedzieli wstępnie, na jakie koszty, na jakie kwoty musimy się już dzisiaj przygotować. Tak na dobrą sprawę dzisiaj jesteśmy w apogeum, jeżeli chodzi o wysokość cen, kosztów wykonania remontów inwestycyjnych, więc wcale nie podzielam tutaj poglądu mojego przedmówcy, że te ceny mogą drastycznie wzrosnąć.
Tego nie powiedziałem.
Przepowiada się, że te kolejne lata mają ustabilizować rynek budowlany. Już te ceny nie mają tak galopować, więc jestem jak najbardziej za tym, żeby ten projekt już teraz wykonać i być gotowy w sytuacji, gdy dane ministerstwo powie, że istnieje możliwość dopłat na przykład do remontu czy powstania dróg krajowych czy obwodnic.
Bardzo ryzykowne liczenie na ministerstwo.
Tomasz, dobrze, no to w takim razie może niech najpierw władze miasta dowiedzą się, jakie to środki można by pozyskać. Najpierw dowiedzą się, jakie środki zewnętrzne można wysłać. Nie dywagujemy teraz, że prawdopodobnie potrzebujemy tych środków, tylko jakie konkretnie, w jakim procencie. A dopiero później i kiedy mogłyby być pozyskane te środki przede wszystkim, bo jeżeli to ma być za 5 lat, faktycznie lepiej jest to zrobić tuż przed planowaną inwestycją, bo być może będzie taniej, kto wie, ale to mimo wszystko będzie znowu wymagać kolejnych pieniędzy na kolejne badania jakby rynku, tak? Więc też jestem przeciwny, żeby teraz tak szybko i tak naprawdę dla mnie niezbyt zrozumiale badać coś, co nie zostanie w najbliższych latach zrobione.
Zdaje się, że tam już było.
Ale to absolutnie, bo ta sama inwestycja jest bardzo potrzebna. Tutaj chyba nie ma jednej osoby w Gorzowie, która by twierdziła inaczej, tak? Tylko że przy tej ogromnej inwestycji, która w tej chwili jest i tych brakach pieniędzy, które już są zapowiadane, że będą, tak? Bo już są zapowiadane cięcia w inwestycjach, my mówimy teraz o czymś w ogóle bardzo drogim, czymś, co nie zostanie zrealizowane, na co jednak na założenie planu trzeba będzie zapłacić. No nie rozumiem.
Zdaje się, że z zarządu dróg krajowych i autostrad był już sygnał, że Gorzów nie ma co liczyć póki co na takie pieniądze. Marta Bejnarowicz.
Nie ma co liczyć na takie pieniądze, jeżeli chodzi o obwodnicę północną, dlatego że to nie jest droga krajowa, więc trudno, żeby Zarząd Dróg Krajowych, czy, a nie autostrada, żeby finansował to. Ulica Kamienna jest bezwzględnie potrzebna, to jest niezbędna inwestycja i to jest wręcz nawet inwestycja, dlatego że to jest dopełnienie naszego układu komunikacyjnego, połączenie wylotu na Gdańsk z wylotem na Szczecin. Ona by się kończyła tam w okolicach Mironickiej, wtedy te tereny inwestycyjne, czy te tereny nawet, które miałyby być rekreacyjne, a o których była rozmowa o utworzeniu tam strefy, mogłyby być po prostu zasilone, skomunikowane, bo najważniejsze we wszystkich inwestycjach jest zawsze ta połączoność. Natomiast nie można się starać o żadne środki, nie mając dokumentacji projektowej. O żadne. Musi być dokumentacja projektowa, bo tylko na podstawie dokumentacji projektowej można sporządzić racjonalny kosztorys. Kosztorys zawsze jest aktualny kwartał. Nie ma siły na to i zawsze trzeba będzie go aktualizować i są to pieniądze, które warto wydać w sytuacji, kiedy pojawią się nowe środki. Pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata, natomiast przy rozpoczęciu czy przy nawet zrobieniu jakichś robót przygotowawczych można by było wydłużyć, tak? Czyli jakby rozpocząć budowę nawet w zakresie robót przygotowawczych, żeby utrzymać dłużej to pozwolenie na budowę aktywne. Jak oglądam czasem filmy na przykład o rozwoju Chin, to oni zawsze planują na minimum 30 lat do przodu. A my jesteśmy cały czas uwikłani w strategiczne myślenie na jedną kadencję do przodu i nie można się w ten sposób zajmować rozwojem miasta. Jeżeli ktoś się tak chce zajmować rozwojem miasta, to lepiej niech w ogóle zaprzestanie, bo to jest po prostu zwijanie. My musimy być przygotowani do inwestycji różnych. Gminy ościenne, jak patrzę, w jaki sposób oni planują swoje inwestycje, tam są szuflady pełne dokumentacji, których trwałość jest cały czas pilnowana, starają się o wszystkie możliwe środki i jeżeli chodzi o ceny, w 2020 roku kończy się perspektywa unijna obecna, natomiast do 2022 jest jeszcze możliwość na tak zwane spady, czyli to, co nie zostanie zrealizowane i wpadnie jeszcze do garnuszka i ewentualnie po roku 2022 możemy liczyć na to, że ceny w jakiś sposób się ustabilizują, ale też nie wiemy na jakim poziomie. Natomiast powtarzam, bez dokumentacji projektowej nie jesteśmy w stanie nic zaplanować.
I Patryk Groszko,
ja przypomnę tylko Państwu, że było kiedyś posiedzenie wyjazdowe Sejmiku Województwa w Gorzowie i to chyba był 2015 rok i już wtedy pan prezydent Wójcicki sygnalizował i mówił, że jego celem jest wybudowanie obwodnicy północnej. O ile wtedy to były zapowiedzi, teraz czas przejść do realizacji.
Nawet Henryk Maciej Woźniak jeszcze zapowiadał też, że
pierwszym etapem
to
tej realizacji, tak. Pierwszym etapem tej realizacji jest właśnie przygotowanie projektu. Ja panom tylko jeszcze przedmówcom swoim przypomnę jedną rzecz. Pamiętacie, jak przyjechał minister sportu Witold Bańka i powiedział tak, dajcie mi projekt hali, dajcie mi projekt stadionu lekkoatletycznego, to dostaniecie dofinansowanie.
Albo przynajmniej będziemy mieli o czym rozmawiać.
I co trzeba było zrobić? Trzeba było zrobić jak najszybciej projekt i to dofinansowanie.
Ja się pytam, jakie perspektywy, skąd pieniądze chcecie pozyskać? Ja się pytam, mówisz zewnętrzne pieniądze. No jakie zewnętrzne? Jakie pieniądze? Europejskie, ministerialne, konkretnie? Gdzie chcecie
ale warunki formalne się tak, ale warunki finansowe i różnego rodzaju instytucjonalnego pozyskiwania środków tak się zmieniają, dlatego że cały czas zmienia się sytuacja polityczna. Nie sposób tego przewidzieć. Gdybyśmy 10 lat temu rozmawiali o tym, co dzisiaj będzie się działo w Polsce, to nikt by, to wszyscy by się za głowę łapali, mówię, niemożliwe.
To powiedzmy, ja tylko też jedno zdanie. Ja tylko jedno zdanie tutaj powiem. Rzeczywiście to tak mamy doświadczenia w Gorzowie, jeśli chodzi o planowanie, a później realizacja. Ulica Kostrzyńska inaczej planował prezydent Jędrzejczak, inaczej wykonuje i przeplanował to prezydent Wójcicki. I to samo z CEZiB-em. Inne były zamierzenia, plany. Mamy okres przeplanowywania, zmian w tych założeniach i tak naprawdę mamy coraz bardziej większy problem, jeśli chodzi o CEZiB.
Ja państwu dodam, żeby zakończyć jakby tę część programu i tę rozmowę w tym temacie, że 11 lat temu w gminie Kłodawa, w tamtejszym urzędzie miasta, gminy, przepraszam, widziałem makietę przebiegu północnej obwodnicy Gorzowa, która swój bieg zaczynała jeszcze w Różankach przez Wojciechowice.
No i bardzo dobrze, Kłodawa, może
trzeba skończyć z makietami, a przejść do projektu.
Makieta hali sportowej też była przed
gminą. Makieta też się robi na podstawie projektu.
Widziałem piękną prezentację hali sportowej.
Polityczne podsumowanie tygodnia, teraz przerwa, powracamy za kilka minut. Powracamy po przerwie. Dzisiaj w gronie radnych spotykamy się w politycznym podsumowaniu tygodnia. Radni Marta Bejnar-Bejnarowicz, Radosław Wróblewski, Tomasz Rzefalski i Patryk Broszko. I kolejny temat. Pierwszy dzwonek początkowo miał być w 2019 roku, czyli w tym roku. Później mówiono, że w 2020. No a teraz nie wiadomo, kiedy się rozpocznie sama budowa. Po dwóch nieudanych próbach trzeci przetarg na budowę Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu magistrat ogłosi dopiero na początku lipca. Urzędnicy rezygnują z pośpiechu, by lepiej przygotować się do trzeciej próby wyłonienia wykonawcy, czytamy w komunikacie. Co ważne, miasto nie musi się obawiać utraty unijnego dofinansowania. Tak przynajmniej zapewniają nas w magistracie. No i czy oby na pewno państwa zdaniem tak jest, bo pytam, bo ostatnio marszałek Polak, a dokładnie w tym kończącym się tygodniu podczas pobytu w Gorzowie, na to samo pytanie odpowiedziała tak. Co prawda umowa na budowę centrum w ramach ZIT-ów jest podpisana, ale to nie oznacza, że miasto ma czas na realizację inwestycji w nieskończoność. Co państwo o tym sądzą? Patryk Broszko na początek, proszę.
Zgadza się, no nie będziemy odkładać tej inwestycji ad calendas graecas, rozumiem tutaj stanowisko pani marszałek Polak, ale nie posądzałbym jej o to, że nie chciałaby, żeby w Gorzowie taka inwestycja nie została zrealizowana, dlatego żywię ogromną nadzieję, że jednak wykaże się empatią wtedy, kiedy trzeba będzie i na przykład aneksujemy tę umowę i przedłużymy termin jej finansowania tej inwestycji.
W nieskończoność nie możemy, tylko wtedy, kiedy jest rozliczenie pieniędzy unijnych.
No to do tego czasu mam nadzieję, że się wyrobimy.
Do tego czasu
mam nadzieję, że pani marszałek, jeżeli to jeszcze nie jest uregulowane, to uregulujemy to w taki sposób, żeby maksymalnie ten termin wydłużyć, bo nie tylko przecież w Gorzowie, ale też w wielu gminach w Polsce wiele samorządów ma ten sam problem. Problem wykonawcy inwestycyjnych. Tak? Jeżeli rozpisujemy przetarg, na tym przetargu zgłasza się 1, 2, 3 podmioty, proponują daną kwotę, my unieważniamy ten przetarg, dorzucamy do tego przetargu, a w kolejnym przetargu jest z kolei jeszcze wyższa kwota, no to w ten sposób na pewno robić nie będziemy i nie będziemy narażać budżetu miasta na tak wysokie wydatkowanie na tę inwestycję. Stąd konieczność po pierwsze zweryfikowania projektu tej inwestycji, a po drugie też odsunięcie jej w czasie po to, żeby dać temu rynkowi budowlanemu, tak kolokwialnie mówiąc, trochę wytrzepać się z tych horrendalnych żądań, bo one dzisiaj przybrały sumy, które są nie do dźwignięcia nie tylko dla takich miast jak Gorzów, ale też dla dużo większych i bogatszych miast byłyby nie do udźwignięcia. Dlatego czekamy. Czekamy na kolejny przetarg, zobaczmy w jakim w jakim stopniu on będzie zrealizowany względem tych pierwszych dwóch. No i będziemy wtedy liczyli na to, że znajdzie się racjonalny oferent, który zaproponuje kwotę w granicach zbliżonych do tych, które może przeznaczyć miasto.
Radosław Wróblewski, zgodzi się pan z tak postawionym postawieniem sprawy, że miasto nie musi obawiać się utraty unijnego dofinansowania i cokolwiek by się nie stało, to możemy czekać i w nieskończoność ogłaszać przetargi?
Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Chciałbym przypomnieć tylko, że tereny szpitala na ulicy Warszawskiej przeszły w ręce miasta w drodze porozumienia z urzędem, z województwem lubuskim. Było to celowe przekazanie tego miejsca. Tam mają powstać szkoły zawodowe, to po pierwsze. Po drugie, kwestia jest następująca. Prezydent Wójcicki jest od roku 2014 i kwestia gdyby też prac nad koncepcją Centrum Edukacji Zawodowej, którą rozpoczął prezydent Jędrzejczak, jest kontynuowana przez prezydenta Wójcickiego. Tylko że mieliśmy rok 15, mieliśmy rok 16, 17, mieliśmy rok 18, 4 lata. Więc można zadać sobie pytanie, dlaczego to wszystko tak długo trwało? I to jest zasadnicza kwestia. Nie ukrywam, że wraz z koleżankami radnymi wystąpiliśmy z takim zapytaniem do prezydenta Wójcickiego, żeby uzyskać takie informacje. Dlaczego tak się dzieje, że ta kluczowa inwestycja dla naszego miasta w kontekście właśnie przyszłości kształcenia zawodowego, a także i akademickości Gorzowa również, bo to jest powiązane w jakimś stopniu, po prostu kuleje. Dwa przetargi, późno ogłaszane, bardzo późno ogłaszane. Trzeci przed nami, pierwotnie tam planowano nawet na czwarty kwartał. Zastanawiam się, dlaczego tak późno. No, ten lipiec oby był realny. Natomiast powiem tak, no, zawsze te przetargi będą polegać, przygotowanie nowego przetargu pewno polega na tym, że obcina się pewne rzeczy i szuka się już oszczędności na samej inwestycji. A zatem mam też nadzieję, że nie będzie to kosztem jakości tego centrum, które powinno być tym sztandarem edukacji zawodowej w naszym mieście, ale i w regionie. Przypomnę, że CES był niejednokrotnie przedmiotem prezentacji w mieście, w regionie, ale też w skali kraju. Myśmy się już tym bardzo, bardzo mocno chwalili i absolutnie chciałem tutaj też powiedzieć to publicznie. Jestem przekonany i absolutnie wierzę w to, że tutaj nie ma żadnej złej woli Urzędu Marszałkowskiego, ani pani marszałek. Pani marszałek też zaakceptowane zostały właśnie te plany Gorzowa. Przypomnę, że Centrum Edukacji Zawodowej są wpisane strategicznie w ZIT gorzowski. Także tu nie ma wątpliwości. I Urząd Marszałkowski, według mnie, jak obserwuję, to już wykazuje też dużo cierpliwości wobec tego, co dzieje się między nimi z CES-em. W przyszłym tygodniu też między nimi będzie takie spotkanie robocze dotyczące stanu realizacji ZIT-u gorzowskiego właśnie też w Gorzowie. Ja akurat zawodowo też w tym uczestniczę, więc też będzie okazja do porozmawiania. Natomiast jestem pełen niepokoju, bo rzeczywiście perspektywa nowoczesnej edukacji zawodowej no, odsuwa nam się w czasie. Szkoda.
Marta Bejnar, Bejnarowicz teraz.
Nie będzie zmniejszenia cen ofertowych, dopóki będą rosły koszty pracy, bo wszystko jest wynikiem zwiększenia kosztów pracy w Polsce, bo rosną ceny materiałów budowlanych i to nie jest tylko kwestia marży, którą wykonawcy sobie teraz nagle wymyślili, że teraz będzie boom i będą narzucali sobie nie wiadomo jakie marże, dlatego że te ceny są do siebie zbliżone i każdy chce wygrać i tą marżę jakby żałuje zawsze na granicy jakby ryzyka, tak? Każdy wiadomo, że chce zarobić i musi zarobić, bo po to się firmę prowadzi, żeby na niej zarabiać. Ale generalnie to nie jest tak, że nagle ktoś tutaj nie wiadomo jakie miliony wyciągnie na tym, bo jeżeli mamy 6-7 ofert czasami w przetargach i wszystkie są mniej więcej na równym poziomie, to z czegoś to wynika, trzeba wyciągnąć z tego wnioski. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my te budynki mamy już, nie wiem, którego 2010, 11 roku, 12, nie, chyba 2012 początek. To był rok, kiedy te budynki zostały przekazane. Błędem w mojej ocenie była zmiana projektu. Dziś uważam, że po prostu nie wolno tego robić, schować ambicje do kieszeni i realizować to, co jest, bo nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie na rynku, a stało się właśnie najgorsze, co mogło się stać, czyli jest taki boom i takie zmiany, jeżeli chodzi właśnie o wzrost wszelkiego rodzaju kosztów, że nie ma możliwości, żeby te ceny spadły. One mogą się ustabilizować w okolicach 2020-2022 roku, jak się skończą te środki, ale my już wtedy będziemy, że tak powiem, musztarda po obiedzie dla nas to będzie, jeżeli chodzi o CES. Rozmawiałam jakiś czas temu z panem prezydentem i sugerowałam, żeby dokonać pewnego rodzaju waloryzacji, to znaczy albo to poetapować, albo sprawdzić, czy rzeczywiście nie ma tam nic, z czego możemy zejść. I niestety to tak będzie, Radku, że no zejdziemy po prostu z jakości, tak? No nie ma innej możliwości, no bo no co mamy zrobić? Skurczyć te budynki, część nie wykorzystać? Nie, możemy ewentualnie je poetapować. W jaki sposób się z panią marszałek dogadać, że pomimo zmniejszenia zakresu utrzymana zostanie wysokość alokacji? Ale absolutnie nie zgadzam się, tak, ale absolutnie nie zgadzam się z tym, że będzie tutaj czekanie. Sądzę, tak, na jakby analizę informacji, które są w przestrzeni publicznej ze strony Urzędu Marszałkowskiego i miasta, że w okolicach wakacji możemy mieć już pierwsze takie krytyczne rozmowy z marszałkiem, bo Urząd Marszałkowski też nie może sobie pozwolić na utratę tych środków, tak? Oni też muszą spełnić swoje parametry.
No to jest kwestia wykonalności wskaźników.
Tak, wyspowiadać się ze swojej działalności, no, tak, oczywiście. Wyżej. A wszystkie gminy czekają tylko na to, aż po 20 roku zostanie wrzucony do tego ogólnego garnuszka pieniądz, który będzie można wykorzystać, a tam projekty z pozwoleniami na budowę ze wszystkim już są.
Tomasz Nawalski.
Encezipa, w zasadzie wykonanie tego projektu jest tylko kolejny potężny inwestycyjny błąd w wykonaniu w samej formie i planowaniu magistratu i samego prezydenta Wójcickiego po ulicy Kostrzyńskiej, którą też odrzucił praktycznie i teraz zaczęliśmy niedawno ją robić i
Kończymy ją zaraz.
No, zaraz ją kończymy, tak. Jak ją skończymy, to ją skończymy, problemy zostaną, ulica będzie za wąska, ludzie wciąż mieszkają, więc może nie ruszajmy na razie tego tematu, bo tutaj naprawdę ręce do klasków się nie składają za ulicę Kostrzyńską. Teraz jest CEZIP. Ja bym tu nie liczył na zbytni sentyment marszałek Polak do Głożowa. Chyba niektórzy mają krótką pamięć, może się jeszcze dobrze nie zbudzili. Ona będzie bezwzględnie wykonywać swoje obowiązki, a jej obowiązkiem jest dopilnowanie tego, żeby te pieniądze europejskie zostały wykorzystane. Więc jeżeli my czegoś nie zrobimy, jeżeli my nie zmienimy tych koncepcji, bo chyba nie liczymy na to, że nagle znajdzie się firma budowlana, która charytatywnie zrobi nam ten CEZIP, no to proszę Państwa, to będzie katastrofa, tak? No wszystko teraz leży w rękach prezydenta. My możemy sobie tutaj teraz dyskutować, mu podpowiadać, a tak naprawdę ja bym zakasał rękawy na miejscu prezydenta i starał się jak najszybciej coś zrobić, bo niedługo będzie naprawdę czerwone światło.
A jest to przetarg unijny, więc on ma też długi okres, jakby, że tak powiem, wiszenia na stronach, tak? Czyli przygotowania całej inwestycji do złożenia oferty to jest kilka miesięcy.
No i ostatnie pytanie na dzisiaj, tak trochę pofantazujemy. Czy potraficie sobie Państwo wyobrazić, w jakiej atmosferze będzie przebiegać sesja Rady Miasta 29 stycznia, ta poświęcona między innymi reorganizacji szkół w Gorzowie, emocje wśród przybyłych na sesję rodziców, tak sobie myślę, może być sporo. A przede wszystkim pomimo też, że punkt o likwidacji technikum numer 8 ze Śląskiej został póki co wstrzymany, ale wszystko wskazuje na to, że nie uda się uniknąć przenosin młodzieży z liceum numer 3 do szkoły podstawowej numer 7. To teraz fantazujemy, sesja 29 stycznia, właśnie ta sesja. Marta Bejner, proszę bardzo.
Tak znienacka, on redaktor spojrzał w prawo, a pokazał w lewo.
Pani Marta jeszcze myślała, co by fantazjować. No?
Tak, tak. Nie, no ja tutaj już jestem odarta ze wszelkiego
rodzaju...
Jesteśmy
po komisji już jednej.
Dokładnie, tak. Do mnie wpłynął wniosek jako do szefowej komisji skargi wniosków o zorganizowanie czegoś w rodzaju wysłuchania publicznego z racji takiej, że nie było konsultacji społecznych. To jest temat, który jak widać jest tak gorący, że nie wolno tego elementu ominąć, dlatego że my to robimy dla mieszkańców i oni będą podstawowymi interesariuszami tej zmiany, dlatego że no, praktycznie każdy w jakiś sposób z tym systemem edukacji jest związany, albo ma dzieci, wnuki, albo sam chodzi. I musimy to robić razem z mieszkańcami. Nie ma po prostu na to, nie ma drogi ucieczki od rozmowy. Co pokazała ta komisja, bo nie wiem dokładnie ile tam osób było, ale myślę, że nie wiem, z 50-100 Patryk Broszko był, to widział. No to sala była pełna, ludzie wręcz stali, nie było, wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Była to bardzo gorąca dyskusja, chociaż jak tutaj od razu chciałam, jakby się, też dobrze powiedziałeś na komisji, że w sumie my jako radni cieszymy się, że do takiego spotkania doszło i że ono było na dosyć wysokim poziomie merytorycznym, dlatego że my też nie wszyscy mieliśmy świadomość tego, jaki rzeczywiście jest odzew mieszkańców i co oni na ten temat myślą. I dobrze, że taka dyskusja została wywołana, natomiast ona spowodowała też potok kolejnych pytań. Po pierwsze dlatego, że odpowiedź na temat właśnie dlaczego CEZIP, czy co się z nim dzieje, dlaczego jest przesunięty w czasie, padła, że Wydział Edukacji nie wie, bo tym się zajmuje Wydział Inwestycji. Drugie pytanie, na które padła odpowiedź, to czy przy ewentualnej likwidacji lub przeniesieniu lub połączeniu technikum numer 8 zostanie utrzymany sponsoring, który w tej chwili Rainbow nad nimi objęło, to jest kilkaset tysięcy złotych i praktyki. Miasto odpowiedziało, że nie prowadziło rozmów. No i kolejna rzecz jest taka, że jakby... No tutaj widać, że padła też informacja, że były konsultacje społeczne dotyczące Kwartału Kultury. No i tu się posypały do mnie po prostu pisma, wnioski na Facebooku, formalnie telefony. Nie było konsultacji, niech pani pyta. Ja to zadałam już, oczywiście napisałam interpelację w tej sprawie, że proszę o protokół, bo rzeczywiście wszyscy mi potwierdzają, że no były pewne spotkania, które można określić jako towarzyskie między kilkoma dyrektorami a Wydziałem Edukacji, ale to absolutnie nie można zakwalifikować znowu jako konsultacji społecznych, bo znów omijamy ten element rozmowy. No i teraz pytanie, czy na te wszystkie powstałe w wyniku tej dyskusji pytania dostaniemy odpowiedź przed podjęciem decyzji na sesji, czy nie? Jeżeli nie, no to czy my jesteśmy gotowi na to jako radni, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za nieprzygotowaną reformę, tak? Bo to na nas będzie spoczywała odpowiedzialność. Podejrzewam, że 2-3 dni po sesji prezydent pójdzie do rady i powie, radni zdecydowali, tak? No i tutaj my musimy się grubo nad tym zastanowić, czy rzeczywiście reprezentujemy siebie i nasze interesy polityczne i to, żeby mieć dobre układy z prezydentem, czy reprezentujemy naszych mieszkańców.
Tomasz, a może jedno i drugie.
Tomasz, jeżeli by się Tomasz udało, to byłoby bajecznie.
Proszę bardzo.
Znaczy pytanie było generalnie o atmosferę, jaka będzie.
Nie, to już widać, jaka będzie.
Atmosfera nie będzie. Dobra,
ja państwu
będzie...
powiem, bo póki co rodzice do nas piszą i mówią tak, żadnych konkretów.
Ja powiem, atmosfera będzie burzliwa. Ja się no, nie dziwię rodzicom, bo to dla ich dzieci, dla kogoś, kogo kochają najbardziej, oznacza zmiany. Dla nich to jest też strach przed tymi zmianami.
Przed nieznanym bardziej.
Przed nieznanym, tak. Przed tym, co będzie. Ale sprawa też trochę wygląda tak, że te zmiany są wymuszone i służą chyba dobru jednak miasta jako całości, tak? Ponieważ ja bym chciał przede wszystkim, ale to jedna rzecz, a druga rzecz, no fatalna polityka informacyjna magistratu, no to, że prezydent nie konsultuje się z rodzicami, że stawia dyrektorów przed faktami, które już postanowił, że będą, że nie przedstawia żadnych alternatyw, nie szuka rozwiązań razem z ludźmi, których to dotyczy.
A skąd pan wie, że tak jest?
Ponieważ rodzice mi tak powiedzieli. Że nie szukał, nie pytał. I przychodziła pani dyrektor szkoły numer 7 i mnie informowała, że po prostu została podstawiona przed faktem dokonanym. Tak? Że wcześniej rodzice przenosili dzieci do szkoły, bo myśleli, że będzie tak, a jest w tej chwili zupełnie inaczej.
To jest nowa szkoła.
Tak, ja o tym mówię, że to na pewno, ja tutaj nie podejmuję kwestii w ogóle teraz przeniesienia tego i tych zmian. Nie o tym mówię, mówię o tym, że tych ludzi po prostu zlekceważono. I to się nie może podobać. A prawda jest taka, że ja jako radny też oczekuję od prezydenta, żeby przedstawił mi, jakie korzyści finansowe niesie z miastą to, że Kwartał Kultury zostanie przejęty przez Ministerstwo Finansów. To jest bardzo ważna... Przez Ministerstwo, przepraszam, Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chociaż Ministerstwo Finansów też nie byłoby najgorsze, gdyby przejęło, tak mówiąc żartobliwie. Ale już całkiem poważnie, bo to jest ważna kwestia i dotyczy dużych być może oszczędności w budżecie miasta z roku na rok przecież, tak? Na wiele, wiele lat do przodu.
Radosław Wróblewski.
Tak, wiele pytań, jaka będzie atmosfera? Nie wiem. Przede wszystkim spadł najbardziej gorący temat, czyli technikum numer 8, ulica Śląska.
Likwidacja.
Tak, radna mi tu podpowiada. Wiem doskonale, że to likwidacja, bo w początku grudnia, jak była pierwsza komisja oświaty zwołana na ten temat, też tak szybko, to też między innymi wypowiedziałem się wprost, że miasto powinno otwarcie powiedzieć, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o zmianę siedzib szkół, tylko chodzi o konkretne przekształcenia, które związane są po pierwsze z likwidacją danej szkoły, likwidacją zespołu, stworzeniem nowego zespołu i tak dalej, i tak dalej. No to jest właśnie te przekształcenia, tak? Tworzenie nowego zespołu. I kwestia to jak gdyby to jest pierwsza rzecz. Jeżeli ten temat schodzi z porządku obrad, to już ja czuję się przynajmniej spokojny, aczkolwiek on nie będzie odłożony ad acta, tylko powiedzmy wierzę, że tutaj miasto jak gdyby też to rozważy i da szansę, zobaczy co z tym stanie, co z tą szkołą będzie na przykład w ciągu jednego roku, czy też dwóch kolejnych lat. To po pierwsze. Druga rzecz. Pamiętajmy o jednej zasadniczej sprawie. W poprzedniej kadencji podjęto decyzję o tym, że szkoły z ulicy Warszawskiej przekazywane są do Ministerstwa Kultury. A zatem, jeżeli podejmuje się taką decyzję, to w tym momencie wiadomo jest, że trzeba coś zrobić z takimi placówkami jak w tym momencie trzecie LO, które tam jest, i MDEK, Miejski Dom Kultury, że trzeba dla nich znaleźć siedzibę. I w tym momencie no, też nie możemy być zdziwieni, że akurat teraz ten temat wychodzi, bo Ministerstwo Kultury w styczniu 2020 roku ma stać się, przejąć powoli taki proces przejmowania właśnie zasobów na ulicy Warszawskiej. I w związku z tym miasto szuka alternatywy. Oczywiście zgodzę się tutaj, że zbyt późno rozpoczęto dyskusję na ten temat, ale powiem tak, nie można teraz zostawić trzeciego LO i MDK-u gdzieś tam, nie wiadomo, w zawieszeniu. Trzeba po prostu im szukać miejsca. I to jest jak gdyby kolejna bardzo, bardzo dla mnie ważna rzecz. I drażliwa rzecz to jest kwestia właśnie włożenia trzeciego LO do szkoły podstawowej numer 7. Przypomnę, że szkoła podstawowa numer 7 powstała w związku z tym, że zlikwidowano gimnazja, tak? No niestety, tutaj trzeba wrzucić mocny kamyczek do ogródka Ministerstwa Edukacji Narodowej pani Zalewskiej i te wszystkie niestety niedobre próby reformowania oświaty też skutkują dla naszego miasta. I te zmiany też są jak gdyby skutkiem tych nieudolnych prób reformowania tejże to oświaty. SP7 została przystosowana do szkoły podstawowej, dosyć spore nakłady finansowe miasto tam poniosło, a po 2 latach w tym momencie znowu trzeba przystosować tą szkołę po to, żeby przyjąć licealistów. Nie tylko w tym momencie to szkoła dla dzieci, ale także licealistów. I o co chodzi w tym momencie rodzicom z szkoły podstawowej numer 7? O to chodzi, że jak dawali tam swoje dzieci, to mieli świadomość, że to jest szkoła, gdzie nie ma młodzieży. A teraz ta młodzież się pojawi. I teraz zauważmy jedną rzecz, że to rozwiązanie dla SP7 i trzeciego LO tak naprawdę powoduje, że te szkoły, będąc w jednym budynku, nie będą miały perspektyw żadnego rozwoju. Już kończę. Nie będą miały perspektyw rozwoju tak naprawdę. Będą ograniczone do minimum, jeśli chodzi o nabór, jeśli chodzi o liczbę oddziałów. I pytanie następujące. Która z nich pierwsza gdzieś kiedyś skapituluje i na przykład zostanie przeznaczona do likwidacji?
I ostatnia wypowiedź dzisiaj w programie Patryk Brzuszko.
Nie wiem skąd takie założenie, że jeżeli dzieci i młodzież będą w jednym budynku, to będzie tam dochodziło do jakichś drastycznych scen. To założenie pojawiło się wielokrotnie, było podnoszone przez samych rodziców na komisji. I tutaj teraz słyszałem to od mojego przedmówcy. Ja chciałbym, nie wiem czy pan był obecny.
Czy ja mówiłem o drastycznych scenach? Ja mówiłem tylko o obawach rodziców,
dokładnie,
kolego radny.
Obawy, ale te obawy.
Mam prawo wypowiedzieć też w imieniu rodziców, którzy do mnie z tym
niech
przyszli.
Niech pan mi da dokończyć. Było świetne wystąpienie dyrektora zespołu szkół numer 16.
Zupełnie inna specyfika
szkoły,
nieporównywalna.
Który powiedział jasno i wyraźnie. To, że dzieciaki i młodzież są w jednym szkole, w jednym gmachu, nie przyniosło żadnych ujemnych skutków. Wprost przeciwnie, ta szkoła lepiej współgra. Dzieciaki, które chodzą do tej szkoły, z chęcią zostają tam, żeby się uczyć dalej, czyli w tej szkole ponadpodstawowej już teraz w takiej sytuacji, tak? Więc wcale bym nie przekreślał tak bardzo tej koncepcji, że LO3 będzie razem z siódemką, aczkolwiek rozumiem obawy rodziców. Rozumiem obawy rodziców, które chociażby przez wypowiedź dyrektora powinny być uspokojone. Co więcej, ma być dostosowana infrastruktura. Chodziło tam przede wszystkim o sanitariaty. Tak? Rodzice się obawiali tych kwestii sanitarnych, że tam jest problem, żeby były jednak oddzielne dla dzieci i dla tej młodzieży.
I tam nie będzie problemu de facto. I
na to też zaakcentowałem, na to zwróciłem uwagę pani prezydent, że my chcemy mieć konkretną informację co do tych właśnie chociażby sanitariatów, żebyśmy przy podejmowaniu decyzji mieli taki wewnętrzny spokój, że zrobiliśmy wszystko, co się dało, aby jednak zabezpieczyć i te dzieci, i tą młodzież, i obawy rodziców.
A to jest za mało sal, jak się okazuje.
Szanowni Państwo,
jeszcze jedna rzecz, bo bardzo ważną rzecz.
Chciałbym jeszcze jedno
bardzo
pytanie
ważną rzecz zadać. Powiedziała pani dyrektor Domagała, że szkoły.
Pani prezydent, przepraszam.
Szkoły nie tworzą mury, tylko tworzą nauczyciele, rodzice i dzieci. Więc prosiłbym, żeby tak sceptycznie bardzo nie podchodzić do zmian siedziby, bo ja wiem, że nowe zawsze budzi obawy, ale już nieraz się zmieniały te siedziby, a gorzowska edukacja stoi na bardzo dobrym poziomie, właśnie dzięki chociażby nauczycielom i racjonalnym podejściom dyrektorom.
I przedłużymy program, pozwolę sobie o kilka, ale dosłownie kilka minut, a to za sprawą pytania, które pojawi się na naszej stronie już niebawem w sądzie. A pytanie będzie dotyczyło wypowiedzi wiceprzewodniczącego Sejmiku Lubuskiego, Jerzego Wierchowicza, który zaproponował, żeby jedną z ulic w Gorzowie nazwać imieniem niedawno tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. I teraz pytanie do państwa. Czy w państwa ocenie taka propozycja jest teraz stosowna, uzasadniona, czy pomysł radnego Wierchowicza jest, w tej chwili za daleko idącą propozycją? To krótkie odpowiedzi, które użyjemy też w naszej sądzie, która niebawem rusza z tym pytaniem.
Od Marty to będzie już trzecia sonda. Pierwsza sonda była na Gorzowianinie, było 70-30 na nie. Ja zrobiłam też takie pytanie, ankietę u siebie na Facebooku i jest dokładnie ta sama proporcja, więc myślę, że tutaj nie będzie niespodzianek.
Czyli tak czy nie za taką ulicą?
No w sądzie wynik będzie, że nie.
Ale jakie jest pani zdanie?
A moje zdanie jest takie, to nie jest odpowiedź wymaga dłuższego wstępu, tak, żeby nakreślić dokładnie całą sytuację i myślę, że to nie jest kwestia na 30 sekund, dlatego że po pierwsze zginął człowiek, a po drugie rozmawiamy o trochę innym aspekcie jakby uhonorowania jego osoby i nie sprowadzajmy tego do 30-sekundowego.
Propozycja jest konkretna radnego Wierchowicza, który chce nadać jedną z ulic jego imieniem. Czy pan jest za takim rozwiązaniem, czy nie? My znamy genezę tego, co się stało w Gdańsku wszyscy.
Na dzisiaj wolałabym się jeszcze definitywnie na ten temat nie wypowiadać, ale widzę, że jest to temat na przeprowadzenie chociażby konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia i wtedy będziemy mogli się oprzeć na rzeczywistej opinii osób, które w tym mieście mieszkają, czyli Gorzowian.
Nie wypowiadam się na temat takich rzeczy. Jestem przeciwny, żeby robić różnego rodzaju plebiscyty, sądy z tego typu rzeczy. Natomiast jako klub radnych wystąpiliśmy z propozycją do prezydenta miasta, żeby co roku przeznaczył w budżecie pieniądze na edukację obywatelską w tym obszarze, chociażby walki z mową językiem nienawiści. Dziękuję.
Patryk Broszko.
Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć, chociażby dlatego, że wielokrotnie w mediach po tej tragicznej sytuacji podkreślano, jak skromną osobą był pan prezydent Adamowicz, jak nie lubił rozgłosu, jak często unikał mediów i przede wszystkim zapytałbym się najbliższej rodziny, bo te całe negatywne emocje już opadły, czy rzeczywiście oni sobie tego życzą? Bo tak na dobrą sprawę to oni są dzisiaj spadkobiercami prezydenta Adamowicza, to oni decydują o tym, jak powinno być jego imię i osoba wykorzystane, więc nie podejmę się dzisiaj decyzji zero-jedynkowej z uwagi na to, że najpierw chciałbym poznać zdanie najbliższych, a później ewentualnie upamiętniał w taki sposób, na jaki rodzina by się zgodziła.
Rozumiem i Tomasz Rafalski na koniec.
No jest to taki wciąż jeszcze polityczny taniec przy tej sprawie i uważam, że to wszystko jest zdecydowanie za szybko. Ja rozumiem, że pan Jerzy Wierchowicz jest jednym z bardziej upolitycznionych osób tutaj w naszych gorzowskich kręgach i jest to związane stricte wcale nie z upamiętnieniem pana Adamowicza, a głównie z tym, żeby rozgorzała dyskusja tutaj na ten temat i w tej chwili również się nie chcę wypowiadać. Nie uważam z kolei, że powinniśmy się pytać rodziny prezydenta Adamowicza o to, czy w Gorzowie możemy nazwać jego ulicę imieniem, to w ogóle robi się powoli groteskowo.
I to tyle, jeśli chodzi o program, który dzisiaj pozwoliłem sobie przedłużyć. Bardzo państwu dziękuję za udział.
Pan Wierchowicz ma jakieś względy w tym radzie.
Marta Bejnarowicz, klub Kocham Gorzów, dziękuję.
Dziękuję, miłego weekendu.
Radosław Wróblewski, klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta.
Dziękuję również.
Patryk Broszko, klub
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Oraz Tomasz Szafalski, klub Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, uprzejmie.